Chwała Tobie, Królu wieków. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Królowie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi, mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, kończymy dzisiaj nasze rekolekcje i została nam ostatnia grupa sakramentów. Nazywamy je sakramentami w służbie komunii. Dwa sakramenty, kapłaństwo i małżeństwo, które są bezsprzecznie związane z relacjami, szczególnie te związane z małżeństwem, ale chcemy szeroko popatrzeć w ogóle na każdą z dróg chrześcijańskiego życia, każdą z dróg, którymi podążamy, na kapłaństwo powszechne, które wynika z Chrztu Świętego. I każda z tych naszych dróg chrześcijańskich wpisuje się w tą ostatnią grupę tych sakramentów. I trzeba powiedzieć, że we wszystkich tych, zarówno w sakramencie małżeństwa, w sakramencie kapłaństwa i we wszystkich drogach naszego życia, na wszystkich drogach naszego życia, także w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, zawsze kryzysy zaczynają się z tego samego powodu. We wszystkich tych przestrzeniach powód jest jeden. Kiedy tracimy z oczu drugiego człowieka. To jest podstawa wszystkich kryzysów w tych przestrzeniach. Kiedy mąż traci z oczu żonę, żona traci męża, kiedy rodzice tracą z oczu dzieci, kiedy pracodawca pracowników, pracownicy pracodawcę, biskup księży, przełożony w klasztorze zakonników czy zakonnicy przełożonego. Moglibyśmy tak mnożyć, wymieniać te wszystkie nasze relacje, wszystkie nasze zależności, wszystkie nasze na wszystkich naszych życiowych drogach i wszędzie zobaczymy, że korzeniem tych problemów jest to, że zamykamy się na drugiego człowieka. Co więcej, czasem czynimy z drugiego człowieka żebraka. My jesteśmy w tym genialni, żeby czynić z ludzi żebraków. Nieraz widziałem żonę, która jest żebrakiem wobec męża. Męża, który jest żebrakiem wobec żony. Dzieci, którzy żebrzą o czas swoich rodziców. Księży, którzy żebrzą u swojego biskupa. Czynimy się nawzajem żebrakami. I tym samym mnożymy problemy na każdej z naszych dróg naszego życia. No ale mam antidotum. Na koniec rekolekcji chciałem wam za darmo, no nie tak za darmo, bo to taca będzie jeszcze dzisiaj, ale prawie za darmo, to antidotum sprzedać. Kochani, jest takie antidotum na te wszystkie problemy, czy na większość z nich. To antidotum nazywa się jałmużna. I nie mówię o tym dlatego właśnie, że dziś tacy. Bo myśmy jałmużnę sprowadzili tylko i wyłącznie do, jak to mówią górale, dudków, do pieniędzy. A jałmużna z hebrajskiego nazywa się cedaka. Wiecie, co oznacza słowo cedaka? Cedaka oznacza czynienie miłosierdzia, dobroczynność, czynienie dobra. To jest cedaka. Oczywiście dudki to jest jakaś część jałmużny. Może być, nie musi. Ale cedaka, czyli jałmużna, to jest czynienie miłosierdzia, dobroczynność. I to jest naprawdę antidotum na wiele z problemów, które nas toczą w naszych relacjach, które wynikają z naszych dróg życiowych, na których jesteśmy. Jest odpowiedzią na to żebranie, na czynienie innych żebrakami do tego stopnia, że my nawet nie tylko potrafimy z ludzi uczynić żebraków, ale potrafimy tak ich wychować, żeby w tym żebraniu liczyli tylko na minimum. Kiedyś to bardzo dobrze zrozumiałem, jak na jednym z parkingów w Warszawie wskoczyłem do samochodu, szybko zamknąłem drzwi, bo strasznie deszcz zacinał. I już miałem odpalić silnik, ktoś puka w szybę. Patrzę, stoi bezdomny człowiek i żebrze. Otwieram okno, deszcz zacina, a on mnie pyta: dzień dobry, proszę pana, czy byłoby możliwe, żeby pan mi dał 2 złote, bo mnie suszy po wczorajszym. No jakby nie lało, to bym pewno wyłożył mu profilaktykę uzależnień, wskazał adres, gdzie mógłby znaleźć pomoc. No ale że zacinał deszcz, to sięgnąłem szybko po portfel, otworzyłem ten portfel, żeby dać mu te 2 złote. No ale się okazało, księża oczywiście nie mają pieniędzy drobnych. Więc wyciągnąłem dychę, otwieram szybę, daję mu tą dychę, zamykam szybko okno, a on dalej puka, nie? Otwieram z powrotem to okno, on mówi: proszę pana, dziękuję bardzo, mówi, no ale jest jeden problem. Mówi: jaki? Nie mam wydać. Wiecie, tak mi się go żal zrobiło, bo pomyślałem sobie: Boże, pomijając całe to jego połamane życie, tą jego bezdomność, to jego uzależnienie, pewnie samotność, pewnie cierpienie, pewnie choroby. To najtragiczniejsze chyba w tym wszystkim było to, że on nawet jak żebrał, to wiedział, że nie może liczyć na więcej niż o to, co prosi. I my mamy taką zdolność czynienia z ludzi żebraków, ale takich na minimum. że nie wierzą, że mogą liczyć na więcej. A tymczasem, kochani, jałmużna naprawdę może czynić cuda w naszym życiu. Jałmużna ma taką zdolność, że przekracza granice, rozwiązuje konflikty, przynosi przebaczenie, pojednanie. Jałmużna jest ponad poglądami politycznymi, społecznymi. Jałmużna jest ponad religiami. Jałmużna to niesamowity środek do tego, żeby naprawdę czynić cuda w codzienności. Zobaczcie, jak wybuchła wojna na Ukrainie i gdybyście tak przeszli przez punkty recepcyjne, gdzie była zbierana pomoc i rozdzielana i koordynowana. Może nie te punkty przy parafiach, ale na parkingach, autostradach, na granicy, w urzędach miasta, gmin, remis strażackich. Kogo byście tam znaleźli? Gdybyście tak dziennikarsko przepytali, znaleźlibyście młodszych i starszych, zdrowych i chorych, biednych i bogatych, tych z Platformy i tych z PiSu i Bóg wie skąd jeszcze, LGBT i nie LGBT, wierzących i niewierzących, praktykujących i niepraktykujących. Co nas wtedy połączyło? Cedaka. Jałmużna nas połączyła. Jakbyśmy się spotkali w tym składzie w innych miejscach, to byśmy nie tylko nigdy ze sobą języka nie znaleźli, ale jeszcze do gardeł sobie skoczyli. A tam połączyła nas jałmużna we wspólnym działaniu dla drugiego człowieka. Jałmużna czyni cuda. I nie trzeba wojen. Można to robić na co dzień. Co więcej, nie masz takiego położenia życiowego, żeby się usprawiedliwić, że nie czynisz miłosierdzia. Nie ma. Bo znowu, czy ktoś jest młody, czy stary, czy zdrowy, czy chory, biedny, czy bogaty, każdy może czynić dobro. Nie możesz się usprawiedliwić, że nie możesz czynić dobra, bo co? Zawsze w jakimś stopniu możesz czynić dobro, możesz czynić cedakę. Kiedyś mój tata mi opowiadał, jak miał taki okres w życiu, że stracił prawo jazdy za szybką jazdę i poruszał się pociągami. Opowiadał mi różne historie z tych podróży i z tej obserwacji życia wtedy. Ale jedna mnie bardzo poruszyła, jedna historia, gdzie przyjechał na dworzec centralny do Warszawy i podszedł do niego bezdomny pan i pyta się, czy kupiłby mu hot doga. No, tata mówi, no nie ma problemu. Poszli do budki z hot dogami, kupił mu hot doga, a ten pan mówi tak, proszę pana, a czy to nie byłby kłopot, żeby mi pan kupił dwa hot dogi? Tata popatrzył, kawał chłopa, wiadomo, że sobie jednym hot dogiem nie poje. No to kupił mu drugiego hot doga. A on wziął te hot dogi, przeszedł przez całą halę dworca i tego drugiego hot doga oddał bezdomnej kobiecie. Zawsze możesz czynić dobro. Możesz nie mieć dachu nad głową, ale możesz czynić dobro. W każdej sytuacji życiowej możesz czynić cedakę. W każdej. Co więcej, cedaka to jest nasz biznes. To nie komuś służysz. Sobie najbardziej. Bo czynienie miłosierdzia toruje drogę do nieba. W Starym Testamencie jest powiedziane, że jałmużna gładzi grzechy. A czynienie miłosierdzia możesz sobie utorować drogę do nieba. Kiedyś głosiłem rekolekcję w Dąbrowie Tarnowskiej i posługiwała w zakrystii taka siostra Barbara, która prosiła mnie, żebym w drodze powrotnej zabrał ją i podrzucił do domu rodzinnego, bo umiera jej siostrzeniec, 43-letni chłopak, na raka żołądka, a rok wcześniej zmarła jej rodzona siostra, jego mama, też na raka, i chciała się z tym chłopakiem pożegnać. I podjechaliśmy pod ten dom. Pytam, czy mógłbym wejść do środka, pomodlić się z nim. Mówi, jak najbardziej, zostawili nas samych w pokoju. I pytam się tego chłopaka, czy chciałby się wyspowiadać. On mówi, że nie, bo był proboszcz wczoraj, wyspowiadał się. No i zapadła taka niezręczna cisza. I on tak, żeby mnie wybawić z tej ciszy, mówi, a ksiądz to chyba chciał mnie zapytać, czy się nie boję umierać. No, trochę tak. A on mówi, wie ksiądz, nie boję się, bo nie założyłem rodziny, nie mam żony, dzieci, więc nikt specjalnie płakał po mnie nie będzie. A nie boję się umierać, bo jak pracowałem ostatnie lata w Anglii, to obok mojego mieszkania był szpital onkologiczny dla dzieci. I wszystkie pieniądze, które mi zostawały z wypłaty, oddawałem na te dzieciaki, na ten szpital. I wierzę głęboko, że wszystkie te dzieci, którym się nie udało, które umarły przede mną, stoją teraz u bram nieba, czekając na mnie, a Pan Bóg nie odważy się mnie zapytać o żaden grzech w ich obecności. Pomyślałem sobie, trzeba mieć serce dziecka, żeby coś takiego wymyślić w ogóle. A Pan Jezus powiedział jasno, jak się nie staniecie jak dzieci, do królestwa nie wejdziecie. Ten człowiek cedaką, jałmużną przygotował swoje serce do tego stopnia, że w ogóle go sąd nie interesował, bo wiedział, że go nie dotyczy. Bo serce miał gotowe na spotkanie z Panem i uczyniła to jałmużna. Dwa lata temu przygotowywałem ewangelizatorów przystanku Jezus. Miałem dla nich rekolekcję. Przystanek Jezus to jest taka impreza towarzysząca Woodstockowi. Dzisiaj nazywa się Poland Rock Festival. Ale od prawie samego początku, jak nie od samego początku, przystanek Jezus żyje w symbiozie z przystankiem Woodstock. I przed festiwalem Poland Rock Festival, wcześniej Woodstock, odbywają się rekolekcje dla ewangelizatorów, a później ewangelizatorzy idą na pola woodstockowe i towarzyszą gościom festiwalu. Jak kończyłem tę rekolekcję, przyjechał biskup Edward Dajczak, który w ogóle wymyślił przystanek Jezus. Przyjechał na mszę posłania i pamiętam, powiedział takie mocne słowa do ewangelizatorów. Mówi, jak za chwilę, mówi, wyjdziecie na pola woodstockowe i spotkacie konkretnego człowieka, to w tej jednej sekundzie będziecie mieć tę jedną, jedyną szansę, żeby dać Bogu twarz i dać Bogu ręce. Żeby ten człowiek, który was spotka, zobaczył w waszej twarzy i w waszych rękach twarz i ręce samego Boga. W tej jednej sekundzie masz tę jedną szansę, żeby dać Bogu twarz i dać Bogu ręce. Powiedzcie mi, jak inny byłby świat, jak inne by były małżeństwa, jak inne byłyby relacje w pracy, jak inne byłyby nasze wspólnoty zakonne, jak inne by było nasze kapłaństwo, gdybyśmy codziennie rano pierwsze, co robili po wstaniu, to dali Bogu twarz i dali Bogu ręce. Wszystko by się zmieniło. Wszystko byłoby inne. W tej jednej sekundzie możemy dać Bogu twarz i dać Bogu ręce i tym samym czynić cedakę. Ja wiem, że się łatwo mówi. Przyjechał sobie Olszewski, pogadał przez 4 dni, jeszcze składkę zebrał i łatwo się mu mówi, że mamy czynić miłosierdzie. Nie jest łatwo. Ja wiem, że nie jest łatwo, bo sam to przerabiam w swoim życiu, że najciężej w życiu mi czynić cedakę. Rekolekcję nie jest trudno wygłosić. Jeszcze jak się to kocha, jak się traktuje to jako swoją życiową pasję, to nie jest, to jest sama przyjemność. Ale zejść z ambony i dać Bogu twarz i dać Bogu ręce, to już jest wyzwanie. I każdy z nas to przerabia. Nie jest łatwo, ale to się nie dokonuje w wielkich wydarzeniach. To się dokonuje w prozie dnia codziennego. w najbardziej szarej codzienności. Dwa lata temu jechałem, pamiętam, taki siarczysty mróz. 8 rano jechałem spod Krakowa do Warszawy, przejeżdżałem przez taką wioskę Igołomia koło Krakowa. Ona charakteryzuje się z tym, że ma na środku tej wsi jest jedno skrzyżowanie, z jednej strony dom sołtysa, a z drugiej strony sklep i nic w zasadzie więcej. I na tym skrzyżowaniu stała pani, starsza pani, obładowana siatkami, 8 rano, mróz jak nie wiem co. I ta pani zatrzymuje okazję, a ja sobie jadę w wygodnym, ciepłym, nagrzanym samochodzie, słucham sobie psalmów. No jak ją zobaczyłem, to pierwsza myśl, która mi przyszła, to ta, żeby tą panią zabrać i podwieźć. Nie? No ale zaraz mi diabeł podsunął drugą. Nie no, przecież musiałbyś przerwać modlitwę, nie? Nie wypada. Nie? Więc pojechałem dalej. Na szczęście anioł stróż mnie kopnął w tyłek, zawróciłem. Jadę po tą panią i druga myśl diabelska. Zobaczyłem samochód, że jedzie z drugiej strony i myślę, może ją zabierze i mnie wybawi z kłopotu. Na szczęście jej nie zabrał. Zawróciłem na skrzyżowaniu, podjeżdżam, zatrzymuję się, pani wsiada i wiecie co, zgotowała mi czyściec na ziemi. Już wiem teraz, jak czyściec wygląda. Mówi do mnie tak. Jaki Pan jest dobry, jaki Pan jest kochany. Przed chwilą, mówi, dwóch takich chamów jechało, mówi. Takimi dużymi samochodami jak Pan. I żaden się nie zatrzymał, mówi. Kiedyś to było, mówi, nie do pomyślenia. Oczywiście jestem tchórzem i nie miałem odwagi powiedzieć tej pani, że chamem numer jeden byłem ja. A drugiego pana nie chciałem oceniać, no bo może miał poważne powody, dla których jej nie wziął, ale ja na pewno byłem tym numer jeden. I później, wiecie, byłem wzruszony jak dziecko, kiedy sobie pomyślałem, że tak niewiele trzeba, że trzeba tak niewiele, najprostsze gesty, które nas tak naprawdę nic nie kosztują. Dają nam szansę czynienia cedaki, miłosierdzia i tym samym stworzenia okazji do tego, żeby drugi człowiek w mojej twarzy i w moich rękach zobaczył Boga. To dopiero jest spotkanie zmartwychwstałego. Niby najprostsze rzeczy, ale przez nie dokonują się największe.